To był Jerzy Mazol. Faktycznie zabieram duży pokój, bo i dzieje się dużo. Poniedziałek, 16 października, godzina 14.20. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie i nie po raz ostatni dzisiaj na antenie Radia Wnet pewnie bardzo, ale niezmiennie witam bardzo serdecznie. Patrzę na stronę PKW, tam są najnowsze wyniki zliczanych głosów. Blisko 60% głosów zliczonych, 58,64 i na taki stan zliczenia głosów wyniki są następujące. Wygrywa Prawo i Sprawiedliwość 37,78% głosów, druga Platforma 28,33%, trzecia jest Trzecia Droga, czyli Szymon Hołownia i PSL ponad prawie 14,5%, 14,4%, trzecia jest Lewica 8,3%, czwarty komitet to Konfederacja 7,3%, pozostałe komitety pod progiem wyborczym. Trochę o wojsku, trochę o polityce teraz. Profesor Romuald Szeremietiew, były opozycjonista w czasach PRL, potem polityk, także związany z wojskiem, były szef MON. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W jakiej Polsce żyjemy 16 października? Co nam mówią o Polsce, o polskiej polityce wyniki wyborów parlamentarnych?
No, kilka rzeczy nam mówią. To znaczy tak, że prawie 30% Polaków chyba w ogóle nie jest zainteresowane, w jakim kraju żyje i w związku z tym, powiedziałbym, ma to gdzieś tam w wielkim poważaniu. Ci, którzy udali się do wyborów, a to ponad 70%, to mniej więcej w połowie są ci, którzy chcieliby żyć w Polsce niepodległej i suwerennej. No i ci, którzy nie wiem, czy chcieliby, czy uświadamiają, ale de facto tak się może stać, żyć w Polsce podporządkowanej i suwerenności pozbawionej. Więc no to jest tego typu układ. I w związku z tym teraz będzie sytuacja następująca. Jeżeli uda się Prawo i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy stworzyć rząd, a biorąc pod uwagę to, co tam różne sondaże pokazywały, to rzeczywiście może być trudne. I te prawdziwe dane tutaj niewiele zmienią w tej optyce, no to powiedziałbym tak, no staniemy, mówię tutaj o obozie patriotycznym, wobec bardzo trudnej sytuacji, bo trzeba będzie bronić spraw polskich i walczyć o sprawy polskie, nie posiadając w ręku tak ważnego instrumentu, jakim jest władza w państwie. No, ale przypominam po pierwsze, że patriota polski ma obowiązek troszczyć się i walczyć o ojczyznę w każdych warunkach, a nie tylko wtedy, kiedy jest u władzy. Po drugie, no, tu trzeba się pewnie różni mądrzy ludzie po naszej stronie powinni uderzyć się w pierś, zwłaszcza ci, którzy odpowiadali za całą linię polityczną tego obozu, no, że powiedziałbym tak, nie udało się jeszcze dotrzeć do, zwłaszcza do tej młodej części Polaków, no, z tym przesłaniem, które jest dla mnie przynajmniej oczywiste, to znaczy tak, że Polska musi zachować niepodległość i suwerenność, no i że ta linia polityczna, która została zakreślona, zwłaszcza w relacjach międzynarodowych, w polityce zagranicznej, no, że powinna być kontrolowana. Tego się nie udało zrobić. Tu się mszczą różnego zaniedbania, tak, ponieważ zaczęło się wszystko od okrągłego stołu. My, ludzie niepodległościowi, byliśmy temu przeciwni, co się wtedy działo, ale nie mieliśmy wpływu ani takiego poparcia w społeczeństwie, żeby tego wypuścić. No a potem już tylko konsekwencje, to znaczy pozbywanie się z mozołem tego, co nam PRL zostawił, no a teraz dodatkowo dochodzi pozbywanie się tego, co nam różni tęczowi postępowcy chcieli zaaplikować. Także sytuacja nie jest łatwa, no ale kto powiedział, że ma być łatwa?
Sytuacja nie jest łatwa. Trochę o polityce, o takich meandrach polityki. Pan profesor doskonale pamięta lata 90. Wtedy różne koalicje, często wielopartyjne, tworzyły rząd. Teraz będzie może troszkę podobnie, a może ja sobie jakoś zbytnio o tym mam zbyt wygórę wysokie wyobrażenie, no ale jednak ta koalicja będzie miała 4 kluby, bo i klub PSL-u, i klub Szymona Hołowni, to będą 2 osobne kluby, plus jeszcze koalicja obywatelska, plus Lewica. Takie będzie pewne zaplecze rządu.
Tak.
Jakby jeszcze głębiej spojrzeć, to w samej koalicji obywatelskiej jest kilka partii, w samym PSL-u jest kilka partii, na Lewicy też są 2 partie, więc tych partii jakby tak bardzo skrupulatnie policzyć jest ponad 10, to będzie stabilna większość. Ten antypisizm scementuje ten układ, czy on może się rozlatywać?
To znaczy, ja nie wiem, co tamten, czy to się scementuje, czy się nie scementuje, ale myślę, że zakładając oczywiście, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie powstanie, myślę, że dobrze będzie, przepraszam, jeżeli przez parę lat porządzą ci, którzy tak bardzo tego pragnęli, aby ci, którzy głosowali na tę stronę, przekonali się na własnej skórze, że to nie był to dobry pomysł. Więc no, różnie powiedziałbym, ludzie dochodzą do rozumu. Jednemu wystarczy powiedzieć w miarę rozsądnie i mądrze, a on to przyjmie i zrozumie. No, ale są tacy, którzy, jak to pewien satyryk powiedział, nie widzą gwiazd, dopóki nie dostaną zęby. No i no, wielu z tych, którzy głosowali, powiedziałbym tak, na ten obóz, który w tej chwili aż przebiera nogami, żeby Polską rządzić, no właśnie z tej strony akurat w te zęby może dostać.
Donald Tusk to jest najczęstsze nazwisko, kiedy mówi się o nowym premierze. Jakie to może być premierostwo?
Nie no, jego premierostwo to zawsze ogranicza się do tego tylko, żeby można było przyjechać do Brukseli jako premier polskiego rządu i chyba na tym on swoją rolę skończy. Ja myślę, że to będzie jakieś inne personalne rozwiązanie, niekoniecznie sam pan lider tutaj będzie, chyba że na początku jakoś tam, prawda, żeby rozruch zrobić, ale mówię, cały czas zakładam, bo tutaj jest bardzo dużo niewiadomych, jak się te wszystkie rzeczy ułożą.
No ale chyba jest taka, Prawo i Sprawiedliwość wysyła takie sygnały, że może się porozumieć z PSL-em. PSL mówi kategoryczne nie. No i patrząc z własnego doświadczenia, koniec końców parę lat się tą polityką zajmuję, to nie postawiłbym złamanego grosza na taki wariant, że PSL albo część PSL-u pójdzie do Prawa i Sprawiedliwości. Byłoby to zupełnie z ich punktu widzenia nielogiczne, więc czemu mieliby to zrobić
znowu? To znaczy tak, może mi powiedzieć pan rację o tyle, że rzeczywiście, kiedy patrzymy na to bożeństwo, to można powiedzieć, że rzeczywiście jest to nieprawdopodobne, tego typu rozwiązanie, ale pamiętajmy, że jest jeszcze coś. Otóż w ludziach cały czas jednak ta Polska jakoś chyba walczy z tym, co, w czym oni, powiedzmy, tak od czasu grzęzną. No przecież były przykłady różne, że ludzie, którzy byli jakoś tam umoczeni w tę komunę i tak dalej, tak odeszli z tego, no i powiedziałbym, nie grzeszą więcej, lecz odwrotnie, służą Polsce. Więc ja zakładam, że może być i tak, że wśród działaczy PSL-u są jacyś tacy, którzy, powiedziałbym, no niezupełnie chcieliby z tęczą maszerować do tych aborcjonistów, prawda? Więc no zobaczymy, to znaczy to wszystko cały czas się zmienia i pamiętajmy, że toczy się walka o Polskę nie tylko w tych relacjach międzynarodowych i jakichś salonach brukselskich czy na froncie wschodnim, że tak powiem, ale toczy się również cały czas w umysłach, w sercach Polaków. I no i to jest ta najważniejsza bitwa, którą ta strona patriotyczna musi wygrać. Zdaje się, że z powodu samych zaniedbań tej naszej strony dopuszczono do tego, że młode pokolenie niezupełnie chyba rozumie, czym jest polskość i dlaczego i należy o nią walczyć. Ja już myślałem wtedy, kiedy pojawiła się taka tendencja powiedziałbym tak, przypomnienie żołnierzy niezłomnych i młode pokolenie, tam młodzi ludzie w to zaangażowali się. No oczywiście Jan Paweł II i tak zwane pokolenie Jana Pawła II. Wydawało mi się, że są dosyć mocne fundamenty, żeby ta Polska właśnie w młodym pokoleniu, powiedziałbym, jakoś miała silne oparcie. No ale okazało się jednak, że nie do końca. Bo są wspaniali młodzi ludzie, ja mam w swoim otoczeniu wśród znajomych młodych ludzi, którzy są szczerymi patriotami. Nie mam wątpliwości, że tak właśnie jest. No ale jednocześnie widzę tych biedaków, co to z komórkami, powiedzmy, tam cały czas nie mogą się rozstać. No i żyją, tak powiedziałbym, taką chwilą ulotną pod tytułem zabawić się, wypić, nie narobić. Mm. Więc no takie rzeczy też są niestety i tutaj no.
Czy my byliśmy tak bardzo różni, jak byliśmy na studiach w swoim czasie, panie profesorze? Ja w innym, pan profesor w innym oczywiście, ale tak. Młodość ma pewne swoje prawa. Rzeczywiście pewien nim się pojawił, on potem zgasł. Przychodzi nowe pokolenie, bo chyba pokolenie zainspirowane mitem żołnierzy wyklętych to inne pokolenie niż te, które teraz wchodzi do lokali wyborczych po raz pierwszy. Powiedział pan o tej Polsce, naszym gościem Romuald Szeremetiew, o tej Polsce suwerennej, jaka to może być Polska i w zasadzie co pod względem właśnie suwerenności, niezawisłości, niepodległości Polski może oznaczać ta czwórczłonowa koalicja wokół Donalda Tuska, no bo tak to wygląda.
No wszystko może, to znaczy, no przede wszystkim widzimy, jaką tendencję wyrażają ci najsilniejsi w Unii, zwłaszcza Niemcy. Tak. Zbudowanie jakiegoś takiego państwa, o którym będą decydować Niemcy, no i jeszcze jacyś tacy, których oni tam dopuszczą, powiedziałbym, do komitywy, o wszystkich sprawach, które dotyczą każdego z narodów europejskich. No jednym z takich, na tych obecnie bardzo widocznych, to jest ten napływ, powiedziałbym, różnych ludów, mniej i bardziej kolorowych, z odległych części świata nawet, do Europy, no ale również tak, polityka zagraniczna, która ma być wspólna, a jeżeli wspólna, no to wtedy wiadomo, że będzie się znowu dogadywanie z Rosją, tak, tu czarno widzę wobec takiej perspektywie przyszłości Ukrainy, tak, i tych ambicji, które Ukraina miała do niedawna, chyba jeszcze ma, te ambicje też spowodowały, że zdaje się ze strony Kijowa poszły takie negatywne bardzo pomyłki w stosunku największego i jednego chyba sojusznika Ukrainy, jaką jest Polska. No teraz nie wiem, czy będzie lepiej, zakładając, mówię znowu, że nie będzie rządu Zjednoczonej Prawicy, że to się lepiej ułoży, tak, i będzie miała Ukraina taką pomoc, jaką miała wtedy, kiedy był rząd Zjednoczonej Prawicy. No to wszystko bardzo dużo się może wydarzyć, ale mówię cały czas, ja, no, jak pewnie każdy, kto wie, że dosyć długo żyje, ja proszę Państwa, w ciągu tych 30 lat III Rzeczypospolitej, no, na 5 lat z raczkiem byłem u tak zwanej władzy. Natomiast cały ten czas, no to nie powiem, żebym był jakoś rozpieszczany przez państwo polskie, no i, ale to nie oznacza, że na Polskę się obraziłem, albo że nie chcę o sprawy polskie zabiegać i mając do dyspozycji te narzędzia, jakie mam, na przykład teraz rozmawiając z panem redaktorem, staram się oczywiście cały czas o te sprawy nasze polskie zabiegać i to będę robił i to jest nasz obowiązek wszystkich, każdego Polaka patrioty. Tak, ponieważ ojczyzna jest zawsze, nawet jak nie ma państwowości naszej, to zawsze ona była w naszych sercach. No i w związku z tym Polacy co pewien czas zbierali się w sobie siły i zrywali się do jakiegoś czynu, który sprawiał, że sprawy polskie toczyły się inaczej, lepiej układały się i mieliśmy własną państwowość, no, niepodległą, więc no, dzisiaj jest jakoś tam podobnie, to nic nadzwyczajnego. Ja powiem jeszcze jedno. Proszę Państwa, rzeczy ważne, najważniejsze, a taką rzeczą jest nasza niepodległa, zawsze przychodzą z trudem. to nie jest tak, że wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, tak? No jak się jest na stanowisku państwowym i przemierza się kraj w limuzynie rządowej, tak? No to komfort i tak dalej. Prawda? No jedyne, co grozi, to że czasami obsobaczą w mediach nieprzyjaznych. Natomiast kiedy trzeba podjąć taki trud właśnie bez tych wszystkich apanaży urzędowych, no to już tak powiedziałbym, niewielu się zejść na to pisze. Więc no ja podejmowałem działanie w czasach PRL-u niepodległościowym. Przypomnę, tak, parę lat przesiedziałem w więzieniu. Nawet zastanawiałem się, czy dłużej byłem u władzy w niepodległej Rzeczypospolitej, w III Rzeczypospolitej, czy dłużej siedziałem za komuny w PRL-u. I tak zdaje się, że to jest tak pół na pół, tak wychodzi. Więc no takie jest życie. Trzeba mieć wiarę w to, że zwyciężyć można. No i do tego zwycięstwa po prostu dążyć. To nic innego tutaj nie wymyślimy.
To panie profesorze, ostatnie pytanie. Co nowy rząd oznacza dla sił zbrojnych, dla polskiej obronności?
Nie wiem. To znaczy tak, no w sprawie obronności wojska na szczęście stało się bardzo dużo. To znaczy po pierwsze jest ta wschodnia flanka NATO. Po drugie są zawarte kontrakty ze Stanami Zjednoczonymi i z Koreą, a zwłaszcza ze Stanami, które nawet jeżeli będzie się chciało, to trudno będzie zerwać. No chyba, że rząd, który by powstał, a który byłby tej opcji przeciwnej, szedłby na, powiedziałbym, zrujnowanie całkowite relacji polsko-amerykańskich, wierząc, że opieka Niemiec tu zupełności wystarczy. No i wtedy może nawet by się odważyli, narazili się na tego typu rzeczy. Ale dopóki Stany Zjednoczone są zainteresowane w tym, aby flanka wschodnia istniała i żeby silna Polska, tutaj mówię o sile militarnej, była, to mam nadzieję, że tutaj nie zagraża aż tak wiele, powiedziałbym, tym rzeczom. Oczywiście mogą tam różne szczegóły, może tempo być słabsze, powiedziałbym, tych zmian, które PiS zapowiadał, jeżeli o siły zbrojne, a ostrzegam, czasu za dużo może nie być, bo mówi się tak, że jeżeli Ukraina, nie daj Boże, przegra, a niestety tworzy się taki układ, który może przegrać, no to za 5 lat będziemy mieli kłopoty bardzo duże na naszej granicy. Jeżeli wygra, to daj Panie Boże, no to za 10 lat pewnie te kłopoty nam się pojawią. A więc ten czas na modernizację, uzbrojenie armii nie jest wcale taki długi. A odnoszę wrażenie, że panowie z opozycji fatalnej, która chce być rządem fatalnym, chyba nie zdają sobie z tego sprawy albo nie rozumieją, że tak rzeczywiście jest. No więc no nie na dwoje, na troje chyba.
Babka
polityczna wróżyła.
A tak. Dokładnie. Profesor Romuald Szeremietiew.
Ja nie wróżyłem.
Pan, jak to mówił profesorowie, kreślił pan profesor scenariusze. O, jak to od razu lepiej brzmi. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 14:38. Teraz, zanim kolejny komentarz do wyniku wyborów, zagra zespół Oasis.